Drodzy Państwo, tak, będą pytania. Ja bym prosił o formułowanie pytań w sposób, że tak powiem, konkretny, precyzyjny, nie wydłużanie tych pytań w jakieś komentarze i będziemy jechali. Bardzo proszę.
Panie doktorze, ja przede wszystkim chciałbym Panu publicznie, bo pierwszy raz mam taką okazję, podziękować za to, co Pan uczynił dla suwerennej Polski. Bowiem poruszenie tematu Lecha Wałęsy, zanalizowanie jego postawy pokazało dopiero, jaki był fundament, na którym budowana jest suwerenna Rzeczpospolita, i bez poznania tej faktografii niemożliwe jest zrozumienie, czym jest państwo polskie. Pan to znakomicie opisał. Dlaczego nie ma suwerennego sądownictwa? Dlaczego trzon dawnego establishmentu dzisiaj właściwie jednoznacznie rządzi Polską we wszystkich aspektach? Bo to miało konsekwencje nieprawdopodobne, nie chcę tego tematu rozwijać, własnościowe, suwerennościowe, na styku z Unią Europejską i tak dalej, i tak dalej. Ale mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy Pan uważa, bo prezydent Rzeczpospolitej obecny ma prawo do rewizji nadzwyczajnej. Czy prezydent powinien taką rewizję w sprawie Wałęsy założyć, czy nie? I dlaczego nie założył? Bo dokumentacja jest wystarczająca absolutnie. I drugie pytanie. Słyszałem wypowiedź profesora Wolkiewicza na temat tego, że pan prezydent Wałęsa w okresie, gdy urzędował jeszcze, otrzymał od prezydenta Jelcyna w szczytowym okresie od Wilży między Rosją a Polską pełną dokumentację z biura politycznego, które decydowało o skazaniu na śmierć polskich więźniów w Katyniu, Ostaszkowie i tak dalej, i tak dalej. I że ta dokumentacja zginęła u pana Wałęsy, czyli że nie tylko kwestia pobrania nielegalnego i zniszczenia czy schowania dokumentów dotyczących jego samego, agentury Wolka, ale także, no, kto wie, czy ważniejsza dla polskich sprawa, dokumentacja z Politbiura Sowieckiego również u niego zaginęła.
Dobrze, jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to istotnie było tak, że Borys Jelcyn przywiózł dokumentację z jednej strony dotyczącą sprawy Katynia, a z drugiej strony tak zwanej komisji Susłowa, która analizowała polski kryzys roku 80. Jeśli chodzi o dokumentację katyńską, to w zasadzie z tego co wiem, została ona w pełni opublikowana, znaczy tą dokumentację, którą otrzymał prezydent.
Ale oryginały zginęły.
Było w tej sprawie jakieś śledztwo IPN-u i gdzieś później znalazłem notkę informacyjną, że oryginały się zachowały, zostały odkryte, znalezione w kancelarii prezydenta. Bo wcześniej rzeczywiście były tylko skany po prostu tych dokumentów opublikowane w jakiejś tam książce, ale ze względu na śledztwo, które IPN od kilku lat prowadzi, poszukiwano tych materiałów, które Rosjanie przywieźli chyba w 93 czy 94 roku do Polski i je, z tego co wiem, odnaleziono. Natomiast jeśli chodzi o materiały z komisji Susłowa, no to one są dla historyków znane. Zostało opublikowane w części jako aneks do książki Pawłowa, byłem rezydentem KGB w Polsce. To są ciekawe materiały, ale one nie, wiecie Państwo, nie rozstrzygają jakichś tam najistotniejszych spraw. Zresztą Rosjanie tutaj prowadzą ze swojego punktu widzenia bardzo mądrą politykę archiwalną i ona nie dotyczy tylko spraw historii najnowszej, ona dotyczy również historii wojny, II wojny, i nie dotyczy również tylko Katynia, ale dotyczy spraw dotyczących Armii Krajowej, Komendy Głównej. Myślę, że tutaj czeka nas bardzo dużo jeszcze ciekawostek. Tylko Rosjanie, jak mówię, po prostu prowadzą taką politykę archiwalną, która ma wspierać ich politykę, no tą obecną, aktualną. Raz po raz tylko, można powiedzieć, tacy rosyjscy wołoszańscy puszczają coś w takich popularnych książkach, nie do zweryfikowania. Rosjanie publikują teksty na temat tego, że przedwojenni szefowie polskiego wywiadu na przykład, czy ludzie na wysokich stanowiskach w polskim wywiadzie przed wojną, i to na tym odcinku wschodnim, w referacie wschód, byli współpracownikami tajnymi NKWD. Pojawiają się takie publikacje, ale one są z punktu widzenia historyka nie do zweryfikowania. Są publikacje popularne rosyjskie na temat generała Okulickiego, które sugerują współpracę. Więc tutaj czeka nas po prostu bardzo, bardzo jeszcze dużo w tej sprawie. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Natomiast jeśli chodzi o inicjatywę prezydenta w sprawie procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, to ja myślę, że ta nowa procedura, ona przede wszystkim daje możliwość biuru lustracyjnemu IPN w tej sprawie. Ja jak byłem naczelnikiem oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku, to napisałem notatkę służbową dla dyrektora biura lustracyjnego prokuratora Jacka Wygody w tej sprawie, że ze względu na to, że mówi się publicznie o tym, że jakoby materiały, które weszły w skład naszych książek o Lechu Wałęsie, nie były nowymi materiałami w stosunku do tego, co sąd lustracyjny posiadał w sierpniu 2000 roku, to ja to po prostu prostuję i wymieniam konkretne dokumenty, którymi sąd lustracyjny w 2000 roku w ogóle nie dysponował. Tymi donosami agenturalnymi Bolka, które są publikowane w książce, sąd lustracyjny w sierpniu nie dysponował. Jak również wszystkimi materiałami o charakterze ewidencyjnym też sąd nie dysponował. I tutaj jest, że tak powiem, piłka po stronie IPN-u i biura lustracyjnego. Ale szczerze powiem tak prywatnie Państwu, że nie wierzę w to, że będzie w tej sprawie inicjatywa. Bo tutaj dyrektor biura lustracyjnego może podważyć ten wyrok z sierpnia i wszcząć nową procedurę lustracyjną. Tu w tym sensie Lech Wałęsa ma rację, mówi, jak mnie uważacie za agenta, piszecie książki, odmawiacie mi materiałów, uzasadniacie to, że ja byłem współpracownikiem, to podważcie wyrok. Fakt. Moim zdaniem to powinno nastąpić. No ale ja nie jestem prezesem, ani dyrektorem IPN-u, ani dyrektorem biura lustracyjnego, więc to nie leży w moich kompetencjach. Ja bym decydował, to tak bym oczywiście zrobił.
Pan tam podnosił.
Ja mam takie pytanie, czy nie należałoby się dokładniej przyjrzeć, bo w zasadzie Lech Wałęsa to był tylko piątkiem w grze. Natomiast sedno sprawy chyba ciągnie się jeszcze od czasów Centralnego Biura Komunistów Polskich w Kujbyszewie, potem przez całą tą grupę 153 tysięcy żydobolszewików, którzy stali się słabo do rządzenia Polską. Potem oczywiście odsunięty częściowo po 56 roku. Potem całą historię 68 roku, która była w zasadzie dążeniem do tego, żeby podobna masakra nastąpiła w Polsce, jak nastąpiła w Budapeszcie. I w zasadzie to cała ta historia i z Wałęsą i z wszystkimi innymi służy do tego, żeby się działo to, co w tej chwili jest. Czyli to, żeby Polacy nie mieli nic do powiedzenia w Polsce.
Ja rozumiem, że pan postuluje, żebyśmy się zajmowali właśnie sprawami Kujbyszewa, Smoleńska i tej grupy.
Tylko to jak relacji tego ciągu, który ma ten daleki zasięg, w stosunku do tego, bo na przykład to, że
ja rozumiem,
konstytucyjny, że Sąd Najwyższy tak ustalają, to są po prostu ludzie o tym samym lodowodzie.
Dobrze, to ja
wszystko jest układane.
To ja odpowiem w ten sposób. Po pierwsze, jeśli chodzi o te jaczejki NKWD, które szkoliły elitę służb specjalnych i wojskowych, i cywilnych, która została przerzucona w roku 1944 na ziemię polskie wraz ze zbliżającym się frontem sowieckim, to te sprawy są opisane. Tak jak mogą być opisane. Dlatego, że Rosjanie na przykład nam nie chcą, jest porozumienie między IPN-em a archiwami, państwowymi archiwami rosyjskimi w sprawie właśnie tam pomocy archiwalnej. Na dzień dzisiejszy po prostu czy to szkoły NKWD w Kujbyszewie, czy w Smoleńsku zostały opisane w oparciu o materiały głównie nasze krajowe, byłej Służby Bezpieczeństwa. I to jest znane, jest na przykład znana lista tych osób, historycy na przykład z Rzeszowa, z IPN-u, w ogóle fantastyczny oddział mi się wydaje, przynajmniej po publikacjach, z publikacji to wynika, opisali działalność po prostu tych ludzi. Natomiast czy istnieje związek, wie pan, pomiędzy wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i składem tego Trybunału, a rodowodem czy narodowością tych osób, to ja mam tutaj wątpliwości. Ja mam bardzo duże wątpliwości. Znaczy, nie jestem w stanie tego empirycznie jako naukowiec panu potwierdzić, że na przykład Ferdynand Rymasz czy tam inny profesor że ich rodowód po prostu można jakby wywlec od ich rodziców tam z Kujbyszewa. Mam co do tego wątpliwości. Zapewniam pana, że szereg decyzji jak najbardziej po prostu negatywnych dla sprawy niepodległości Polski rozliczenia przeszłości podejmują ludzie, którzy mieli dobrych rodziców i jak najbardziej polskie korzenie. Żeby się odwołać do generała Jaruzelskiego, on zawsze szczyci się po prostu tym, że on jest ze szlacheckiej czy ziemiańskiej rodziny, a jak ostatnio czytałem w Myśli Polskiej wywiad z nim, to po prostu no nie mogłem uwierzyć. On opowiadał o tym, jak mieczyk Chrobrego przed wojną nosił z napisem Stronnictwo Narodowe czy Obóz Narodowo-Radykalny. Opowiada o tym, jak się fascynował Dmowski, a dwóch manipulowanych oczywiście przez Jaruzelskiego rozmówców, Jan Engelgard i Adam Wielomski, próbowali mu włożyć w usta stwierdzenie, że on w zasadzie był realizatorem testamentu Chrobrego i Dmowskiego jako pierwszy sekretarz KCPZPR, więc no, można i tak. Ale myślę, że sprawy te są bardziej skomplikowane i one nie mogą być po prostu wyjaśnione tylko według takiego kryterium narodowościowego. Jak mi ktoś mówi, że to zawsze tak się da wyjaśnić, wszystkie ciemne historie w historii Polski, czy zbrodnie i tak dalej, to mówię, że to jest po prostu kryterium i zasada po prostu, która wszystkiego nie jest w stanie wyjaśnić.
Kto z Państwa?
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dr Cąckiewicz się zajmuje inną działką, Polonią, od kilku lat i to nas jakby troszeczkę łączy ten temat. I w związku z tym mam takie pytanie. Jak Pan był ostatnio, czy dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych, mówił Pan, że część materiałów jeszcze jest w archiwum wyodrębnionym, czyli jest utajniona. Tutaj mamy na myśli głównie ten Departament Pierwszy, czyli wywiad. Czy można by było ocenić w tej chwili, jaki procent tych materiałów dotyczących na przykład działalności Departamentu Pierwszego jest utajniony? Czy ta liczba, którą Pan tutaj rzucił, to ona tego dotyczy, czy tu jest jakaś inna liczba w ogóle, czy można to stwierdzić? Pytanie drugie, czy być może Pan wie, skąd się wzięły gdzieś w połowie lat 90. niektóre donosy Bolka, które miałem okazję pokazać w telewizji w Chicago chyba jako pierwszy przed kamerami w 96 roku i wtedy dysponowaliśmy z kolegami w Chicago paroma takimi dokumentami, które przed kamerami telewizji chicagowskiej pokazaliśmy. I pytanie dotyczące Tarnowa, ponieważ w Tarnowie SB dużo dokumentów procentowo zniszczyła. Czy Pan się spotkał z jakimiś statystykami dotyczącymi tego miasta? No bo jak jesteśmy w Tarnowie, to pozwolę sobie zadać takie pytanie, ponieważ grzebię trochę w tych dokumentach tarnowskich. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli Państwa interesuje, to na przykład dokumentacja dotycząca szefa Solidarności w Małopolsce, pana Wacława Sikory, będzie niedługo opublikowana na tym top portalu, o którym tutaj Państwo możecie na tych karteczkach przeczytać. To był szef Małopolskiej Solidarności. No i w związku z tym, że trafiłem na takie luki w IPN-ie, to chciałbym się spytać, czy jest możliwość taka ocenienia procentowego, jak ewentualnie jaki procent tych dokumentów mógł być zniszczony? No, dziękuję.
Zacznę od trzeciego pytania. Oczywiście nie znam, nie mam takiej wiedzy, jak procentowo zostały przetrzebione materiały dotyczące tarnowskiej SB. Ja mam wiedzę na temat Gdańska, ale nie tylko dlatego, że ja jestem gdańszczaninem i się interesuję Gdańskiem, tylko dlatego, że w Gdańsku miała miejsce sytuacja zupełnie wyjątkowa na tle całego kraju. To znaczy w momencie, kiedy szefem Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku został pułkownik Chodysz, tak znienawidzony przez Lecha Wałęsę, to zamianował na szefa archiwum w Gdańsku byłego działacza Ruchu Młodej Polski i Solidarności Podziemnej, pana Krzysztofa Bolina. I to, proszę Państwa, jest sytuacja wyjątkowa. To znaczy Chodysz stwierdził coś takiego. Słuchaj, tu są sami SB-cy, to ja zrobię ciebie szefem archiwum. I ty mi zrób na wstępie dwie rzeczy. rozpoznaj zasób archiwalny i powiedz mi, co było, a czego nie ma. I Bolin to zrobił. I proszę Państwa, bohaterem prawdziwym książki o Lechu Wałęsie, jednej i drugiej, jest Krzysztof Bolin. Krzysztof Bolin to jest ten skromny oficer Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku, który jako pierwszy natknął się w latach 90. na materiały dotyczące Lecha Wałęsy. Dlaczego on jest bohaterem? Dlatego, że on sporządził pierwszy spis donosów agenturalnych Wałęsy, który przetrwał po prostu pożogę niszczenia tych dokumentów po roku 92. Innymi słowy, dzięki Bolinowi i jego notatkom wiemy, co było w archiwum do roku 92, a co zostało ukradzione. I teraz, wracając do punktu wyjścia, Bolin opisał również to, co było przed rokiem 90. A czego oczywiście nie było po roku 90. w archiwum gdańskiej SB. I to jest, proszę Państwa, praca z jednej strony gigantyczna, a z drugiej strony o niesamowitym po prostu wręcz znaczeniu. On po prostu ustalił, układając te wszystkie puzzle archiwalne, czytając księgi archiwalne, zapisy ewidencyjne, książki korespondencyjne po roku 90, że do stycznia 90 roku w Gdańsku na przykład było zachowanych ponad 46 tysięcy teczek pracy agentów i dysponentów tak zwanych mieszkań konspiracyjnych. To wiecie Państwo, ile jest teraz w IPN-ie z gdańskim zachowanych materiałów tego typu agenturalnych? 1200. To jest skala zniszczenia, którą bezpieka zrobiła na przełomie roku 89 i 90. I Chodysz z Bolinem tą sprawę zgłosili do prokuratury. I oczywiście się niczym istotnym nie skończyła. To znaczy, jakby śledztwo zostało umorzone, ale dzięki temu po prostu posiadam dzisiaj fenomenalną dokumentację dotyczącą właśnie jakby okoliczności niszczenia dokumentów. Jak Państwo myślicie, że te dokumenty niszczono nocą, za czasów Kiszczaka na przykład, no to oczywiście znów muszę Państwa rozczarować. Nie, to wszystko działo się po prostu w systemie trzyzmianowym w okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego. Bolin z Chodyszem odtworzyli po prostu bardzo dokładnie ten proces, w szczegółach opisali, gdzie, co i jak było niszczone. Mało tego, ja po prostu dzisiaj dzięki nim posiadam, bo to jest w dokumentacji prokuratorskiej, są karty samochodowe po prostu tych jelczów, które podjeżdżały o danej godzinie pod Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku i tam funkcjonariusze po prostu pakowali te akta, wywozili do Świecia albo na szadułki. Na szadułkach to musieli palić po prostu w otwartych dołach, no to się to nie do końca udawało. Nad Gdańskiem po prostu były łuny palących się dokumentów, to stwierdzili, że będą wywozili do Świecia. W Świeciu jest taka mielarnia po prostu, więc tam wszystko po prostu wrzucano z całymi workami do tych silosów i te łopatki po prostu to wszystko mieliły i to wszystko jest w tych dokumentach prokuratorskich i Chodysza i Bolina opisane. Więc to jest taki przypadek. Natomiast w innych tych byłych województwach czy wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych, ta sprawa nigdy nie została poddana jakiejkolwiek, że tak powiem, lustracji, analizie. Więc my w ogóle nie jesteśmy w stanie, nikt nie dokonał takiego porównania jak w Gdańsku. Więc trudno mi tutaj się wypowiadać na ten temat. Oczywiście ja mogę powiedzieć, że w Gdańsku 98% materiałów zostało zniszczone. Podobnie jest we Wrocławiu, czyli w tych kluczowych miejscach po prostu, jeśli chodzi o działalność podziemia, na przykład Solidarnościowego i aktywność tych osób, które po 90 roku są aktywne w życiu publicznym, no to tamtych materiałów praktycznie nie ma, albo zostały wyprowadzone, jak w Gdańsku bardzo dużo materiałów po prostu sprywatyzowali funkcjonariusze SB. To jest pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące Polonii czy działalności wywiadowczej, no to tu w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego muszę przyznać, że w tej sprawie mocno drgnęło. To znaczy zbiór zastrzeżony został w istotny sposób, skurczył się. Dzięki na przykład działalności Antoniego Macierewicza zbiór zastrzeżony wojskowy, w czym miałem jakiś skromny udział, bo byłem przez kilka miesięcy szefem Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI, więc to dość dobrze znałem jakby z pierwszej ręki, został w istotny sposób skurczony. To znaczy w zasadzie 90% rzeczy ze zbioru zastrzeżonego wojskowych Antoni Macierewicz przeniósł do zbioru jawnego. Inna sprawa, że częściowo te decyzje są niewykonalne, dlatego że część z tych materiałów, trochę zagmatwam Państwu, no, spróbuję to jakoś jasno powiedzieć. Część z tych materiałów, które Macierewicz wyjął ze zbioru zastrzeżonego, trafiło do komisji weryfikacyjnej, której on był szefem, weryfikacyjnej komisji do spraw WSI, bo były one istotne, ważne z punktu widzenia procedury weryfikacyjnej wobec żołnierzy byłych wojskowych służb informacyjnych. I później Państwo słyszeliście o tym, jak do BBN-u tam o 5 rano koledzy ministra obrony Klicha wjechali, wywieźli te materiały w jakieś miejsce, no i one do dzisiaj nie zostały zwrócone IPN-owi. I tam między innymi znajdują się materiały, które widziałem, mogę to Państwu powiedzieć, nie zdradzając tajemnicy państwowej, między innymi materiały dotyczące Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i działalności Grzegorza Rzemka. Fantastyczne. Kilka tomów jego teczki pracy, odsłaniające jakby kulisy tej afery FOS. W dużej mierze oczywiście to nie są najważniejsze, nie są to jedyne materiały. Więc no, ten zbiór się skurczył. Z tego co wiem, on dzisiaj liczy 80 metrów, a kiedyś liczył no, znacznie więcej. Przynajmniej w czasach, kiedy Jarosław Kaczyński obejmował rządy. Tak samo jeśli chodzi o wywiad cywilny, bo to są kompetencje, musicie Państwo wiedzieć, że jak jest zbiór zastrzeżony i są materiały wojskowe i cywilne, to kompetencje w ich odtajnianiu mają szefowie służb wojskowych i cywilnych. Nie, że jedna osoba ma kompetencje do wszystkich tych zbiorów, tylko jakby według następstwa prawnego. No w Polsce jest tak, że nie wiem, szef wywiadu na przykład dzisiaj w wolnej Polsce jest uważany w sensie prawnym za następcę prawnego Departamentu I PRL. I on dysponuje, jakby on decyduje o tym, czy można to odtajnić, czy nie można. Tak samo jeśli chodzi o wojsko. I jeśli chodzi o służby cywilne, to jest troszkę gorzej, ale nie najgorzej, bym powiedział. I bardzo dużo materiałów dotyczących na przykład Polonii zostało ze zbioru zastrzeżonego wyjętych. I bardzo dużo takich materiałów widziałem. Można powiedzieć, że w ogóle w ostatnich 2 latach nastąpił jakaś klęska urodzaju. Ja już nie jestem w stanie po prostu tego objąć wszystkiego, i wojskowych, i cywilnych, jeśli chodzi o Polonię amerykańską, czy w ogóle odcinek amerykański. Tego jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Bo to są odtajnione materiały rezydentur wywiadowczych. Na przykład wojsko miało rezydentury wywiadowcze w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i w Chicago, i to wszystko jest jawne dzisiaj. Działalność dukaczeskich i innych takich komandorów głowackich, szefów WSI w wolnej Polsce, to wszystko tam w tych materiałach jest. Utrzymywanie kontaktów z ambasadą sowiecką do 90 roku, to wszystko tam w tych materiałach jest. Szpiegowanie Polonii, Wszystko tam jest. I podobnie jeśli chodzi o cywilne, chociaż troszkę gorzej, no dlatego, że pieczy nad cywilnymi służbami nie miał ktoś pokroju Macierewicza w ostatnich latach, więc tam bardziej z oporem po prostu ujawniano te materiały, ale dużo jest ujawnionych. Jeszcze było jedno pytanie.
Te materiały dotyczące Bolka, które spadły w ręce.
Ta sprawa jest szczegółowo opisana, zwłaszcza w pierwszej książce, bo to był jeden donos rękopiśmienny Bolka ze stycznia 71 roku i 2 pokwitowania pieniędzy. Jedno z 72 chyba, a drugie z 74. Okoliczności wypłynięcia tych materiałów, one wypłynęły w roku 90, są nie do końca jasne. W moim przekonaniu prywatnym, nie do końca jakby opisanym w obu tych książkach, dlatego że jakby do końca nie mam na to dowodów, ale to jest moja hipoteza, te dokumenty zostały świadomie wypuszczone przez ludzi Tadeusza Mazowieckiego na potrzeby kampanii wyborczej w 90 roku. Po prostu ekipa Mazowieckiego uważała, że Mazowiecki w drugiej turze spotka się z Wałęsą. I grano po prostu tymi teczkami, tymi materiałami. I wypuszczono w obieg ten jeden donos i 2 pokwitowania pieniędzy i ta czarna teczka Tymińskiego to jest pokłosie dokładnie tych operacji. Ja w tej sprawie rozmawiałem z Andrzejem Milczanowskim kiedyś w Szczecinie, on się strasznie oburzył, podniósł głos i powiedział po prostu: młody człowieku, nie pytaj o takie rzeczy, więc nie chciał mi po prostu odpowiedzieć, bo ja postawiłem hipotezę właśnie taką, że to być może urząd, którym pan kierował, wypuścił te materiały. On mówi, żebym się tym nie interesował i w ogóle to jest bzdura, żebym nie wierzył różnym wariatom, którzy takie rzeczy mówią, na co ja go zapytałem, bo tutaj dysponowałem jednym bardzo dobrym dowodem, skoro tak jest, to dlaczego pan w listopadzie 90 roku, właśnie te materiały, o których pan mówi, które pan pokazywał w 96 roku w Chicago, poddał ekspertyzie grafologicznej. I on po prostu zmieszał się i powiedział: a bo wie pan, bo one krążyły po całym świecie i ja chciałem jako urząd sprawdzić, czy one są autentyczne. W ten sposób. No, wiecie państwo, on jest jakby w trudnej sytuacji, bo on najpierw służył Mazowieckiemu i być może brał udział w operacji dyskredytującej Wałęsę. Być może, ja tutaj nie przesądzam, jako historyk nie mam do końca na to dowodów, więc nie mówię jakby jednoznacznie. A potem przeszedł na stronę Wałęsy. Więc no, jest w trudnej sytuacji, żeby się przyznać, że takie rzeczy miały miejsce. Zresztą oni wszyscy, wiecie państwo, bardzo mętnie o tym opowiadają. Kozłowski, który się spotykał z szefem kampanii wyborczej Lecha Wałęsy, Jackiem Merklem, kiedyś powiedział, że rozmawiał o dokumentach dotyczących Bolka. Potem się go pytamy: a co pan tam mówił temu Merklowi w tej sprawie? To on mówi, że to zostało tam przez dziennikarzy przekłamane. Po prostu jakby wszystko się kupy nie trzyma. Oni coś, co kiedyś powiedzieli, to teraz odwołują. No, trudno jakby zrekonstruować całą tą historię, ale niewątpliwie po prostu te dokumenty, myślę, że były kolportowane w 90 roku, czego się bardzo bał Wałęsa, przez ekipę, która miała wynieść Mazowieckiego do prezydentury. Oczywiście nie mógł tego zrobić sam Mazowiecki albo ktoś z jego sztabu, no bo oni, jak państwo wiecie, brzydzą się tymi fałszywkami, już się brzydzili w 90 roku i oni się takimi metodami po prostu też brzydzili i na haki nigdy nie walczyli w polityce, więc po prostu robił to ktoś inny. I tutaj być może takim zającem, po prostu kolporterem był stan Tymiński, tylko że jakby cała ta konstrukcja upadła w momencie, kiedy to Tymiński zastąpił Mazowieckiego w drugiej turze. No.